Kalejdoskop medialny.
Jeszcze wczoraj tyle śniegu.
Jeszcze strumyk lodem ścięty.
Kalejdoskop już nie czeka.
I startuje uśmiechnięty.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Kto pierwszy opisywał rosnące strefy wpływów niemieckich?
I dlaczego była to Mikołaj Kopernik?
Na te pytania odpowiemy już w pierwszej części naszego programu.
Kto nie szanuje polskiej konstytucji?
Nowe, wstrząsające ustalenia w tej sprawie przedstawimy w drugiej części audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Marcinem Paladę, psefologiem, którego zapytam o to, czy wybory w Polsce były i będą fałszowane.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych po serii odwilży i przymrozków trwają debaty na klimatyczne tematy.
Bo pasażerom to można tylko powiedzieć, jakby sorry, mamy taki klimat, no niestety.
Prawdziwy kalejdoskop pogodowy. Czasem robi się ciepło, wtedy mamy najlepszy dowód ocieplenia klimatu, albo robi się zimniej, a to, jak twierdzą naukowcy, jest jeszcze lepszym dowodem ocieplenia klimatu. Dlatego nie warto martwić się ani odwilżami, ani mrozem i śniegiem. Jakkolwiek by nie było, i tak wiadomo, że po niżu zawsze przyjdzie wyż.
Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek pruszy. Lecz nie bądź smutny, stróżu, gdyż. Choć pensja jest nieduża, do góry uszy. Po niżu zawsze idzie wyż.
Śnieg, kiedy pada śnieg.
Tymczasem z całego kraju nadeszły sprzeczne informacje. Aneczka 64 meldowała z Beskidu Niskiego. Mróz, śnieg, wiatr i 1,5 metra śniegu, czyli to, co piechurzy lubią najbardziej. W tym samym czasie, zgodnie z relacją portalu Onet, gorąco zrobiło się w Brzezinach. Głośne okrzyki "nie dla CPK" rozległy się podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Brzezin, alarmował portal. Jan Kowalski sprostował: nie dla PCK.
Dosyć tego, stop PCK i CPK i innym nazwom.
Irena Szafrańska uspokajała: możecie sobie krzyczeć za niemieckie pieniądze. CPK powstanie podobnie jak gazoport i przekop Mierzei, bo to jest strategiczny interes USA. A babcia Kasia tam była? Dopytywał Jarosław Mojzych. Pan elementarz przypomniał: w Gdańsku można było się uczyć profesjonalnego darcia ryja na demonstracji. Nie wiem, czy Niemcy to sponsorowali, ale ratusz pani Aleksandry Dulkiewicz na pewno. Twitterowicze o co bardziej wrażliwym słuchu zaczęli doszukiwać się niemieckich dźwięków nie tylko w słynnym, dobrze opłacanym darciu ryja, ale nawet w najsubtelniejszych piosenkach. Dyskutanci zaczęli zastanawiać się nad sprawą interesów i rosnących w naszym kraju obrotów stref niemieckich. Od kiedy zaczęła rozrastać się niemiecka strefa wpływów? Dzięki wykładowi poseł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wszystko wyjaśniło się. Problem znany jest od setek lat, a przynajmniej od czasów Kopernika.
Osobisty sekretarz i lekarz swojego wuja, biskupa Łukasza Balenowego. U jego boku uczestniczył w życiu politycznym, brał udział w zjazdach stanów Prus Królewskich, Marlborku, Elblągu i Toruniu. Dzieło, które zapewniło Mikołajowi Kopernikowi ważne miejsce w historii nauki o obrotach stref niemieckich, ukończył w 1530 roku. O obrotach stref niemieckich ukazało się drukiem dopiero w 1543 roku w Norymberdze.
I pewnie prawdziwa pani prezydent podbiłaby do reszty polskie internety, gdyby nie to, że w mediach społecznościowych wystartowała kampania wyborcza innej kandydatki do urzędu prezydenckiego. Anita Krystyna zastrzegała się: wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest przypadkowe, po czym przypomniała postać konkurentki: Jagoda Wątroba.
Nazywam się Jagoda Wątroba i wiem, jak uratować Polskę. Po pierwsze, odchudzenie polskiej administracji. Zwolnię wszystkich urzędników powyżej 90 kilo. Po drugie, dofinansuje wszystkich rolników, żeby nie musieli wyjeżdżać ze wsi i pokazywać się w miastach. Po trzecie, wiadomo, że w Polsce są bezrobotni. Mam pomysł, jak im pomóc. Muszą iść do pracy. Że nikt na to nie wpadł. Polityka zagraniczna jest dla mnie priorytetem mojej kandydatury. Nie bałabym się wysłać wszystkich polskich lotniskowców do walki z państwem islamskim. Islamskim. Z oboma. Wiem, że ludzie mnie akceptują, bo rozumiem potrzeby Polaków. Jestem taka jak wy. Połączyłam kropki, połączę Polaków. Jagoda Wątroba. Chcę do pałacu.
Zachwytom Twitterowiczów nie było końca. Kobieta z klasą, piękna, roztropna, elegancka, prawdziwa prezydent, Jagoda Wątroba. Obserwując właśnie takie panoszące się w mediach zauroczenia, poetka Wanda Kapica diagnozowała walentynkowo. Istnieje pewna jednostka chorobowa, przed którą się zazwyczaj mało kto uchowa. Niestety z tym schorzeniem tak najczęściej bywa, że nawet ozdrowieńcom grozi recydywa. Niech więc ma w swej opiece zainfekowanych święty Walenty, patron obłąkanych. Polityczne spory ucichły. Adwersarze zaczęli się zastanawiać, czy w XXI wieku, w czasach emocjonalnego rozdygotania, rozumowe porady mogą jeszcze komukolwiek pomóc? Czy ktokolwiek mógłby oczekiwać rozsądku od zakochanego, nie tylko politycznie, bałwana? No i czy to się opłaca?
Wczoraj na ulicy poznałem bałwanicę, więc rzekłem jej w zachwycie, mój śnie. Dla ciebie mam ochotę być białym Don Quixote, lecz nie wiem, co mi powie, czy powie tak, czy nie. Ach, moja ukochana, czy zechcesz mnie bałwana? A ona na to rzekła mi, o mą rękę wielu panów starało się bałwanów, lecz najpiękniejszy bałwan, ten zakochany bałwan, to jesteś właśnie ty, to ja.
Echo salonów.
Kto namawiał polski rząd do łamania naszego prawa i lekceważenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
W rozmowie z Beatą Lubecką z Radia Z były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel wskazał na naszych przyjaciół z Brukseli.
No skoro teraz już po prostu się dogadaliście i niby to jest ta właściwa ustawa, to nie można było zrobić tego wcześniej, naprawdę, tylko po prostu się no, z tym za przeproszeniem mówiąc
redaktor,
już kolokwialnie bujać przez półtora roku.
Wcześniej no. Oczekiwano od nas, że uznamy na przykład, że polska konstytucja nie jest najwyższym źródłem prawa w Polsce. No a nim jest, że oczekiwano od nas, że na przykład władza wykonawcza będzie wkraczać w kompetencje władzy sądowniczej, zawieszając bądź odwieszając jakichś sędziów. No rząd nie ma takich uprawnień i dobrze, że ich nie ma. I no, my musimy działać na gruncie konstytucji.
Czy próby łamania konstytucji można usprawiedliwiać?
Żadnych wątpliwości co do tego nie ma Aleksander Kwaśniewski.
Były prezydent w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim z Radia Z przyznał, że sam omijał konstytucję.
Rzecz jest czysto polityczna, umówmy się.
Czysto polityczna? Ja słyszę określenia, opinie również polityków opozycji, że ustawa jest niekonstytucyjna.
No ale wie pan, na czym polega polityka? Polityka właśnie polega na tym, że czasami jakby omija się konstytucję w imię dobra wyższego.
Miał pan takie przypadki?
Ależ naturalnie, no wie pan.
Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka nie chce obrażać zwierząt.
I w związku z tym nie chce nazywać chłopców zwierzętami.
I w tym momencie ja patrzę i to szczególnie adresuję do chłopców. Właśnie wy powinniście z tym walczyć, bo to was przedstawia w świetle, że jesteście no, w zasadzie zwierzętami. No, obrażałabym zwierzęta. Ale że jesteście nierozumni, że jak zobaczycie kobietę w krótkiej spódnicy, na obcasach, z dekoltem albo w przezroczystej sukience, to nie marzycie o niczym innym, żeby ją gdzieś dorwać i zgwałcić.
Dlaczego eurodeputowany Robert Biedroń nie przyznaje się do posiadania 5 mieszkań?
Bo uważa, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Dlatego dzieli się swoimi mieszkaniami z innym politykiem i dzięki temu właścicielem nie jest żaden z nich.
Kolejne pytanie. Według oświadczenia majątkowego ma pan 5 mieszkań, to
nie
prawda?
Mam. Nie.
Ile
nie
ma pan mieszkań?
Nie mam żadnego, jestem współwłaścicielem. To nie
być może, że tu jest pomyłka z Krzysztofem Śmiszkiem.
Tak, z Krzysztofem Śmiszkiem jestem współwłaścicielem mieszkań. To są mieszkania
albo
ze spadku.
Czy jesteście współwłaścicielami?
Tak, bo jest.
Dobrze, jak to się ma do hasła Lewicy, bo to jest dalszy ciąg pytania. Mieszkanie prawem, nie towarem oraz do wypowiedzi Adriana Zandberga o milionerach podbijających ceny mieszkań.
No nie, ja nie jestem milionerem niestety, który podbija.
Zarabia pan tyle w Parlamencie Europejskim.
No i nie podbijam niestety cen mieszkań. Ja uważam, że mieszkanie jest prawem, nie towarem. Uważam, że właśnie, żeby rozładować ten kryzys mieszkaniowy, państwo musi się zaangażować. Ludzie nie powinni być zmuszani do brania kredytu na 30-35 lat, nie być w stanie go dzisiaj spłacać. Państwo ma obowiązek i robiłem to jako prezydent Słupska, pamięta pan.
Czy Silni Razem są autentyczną polityczną siłą, czy też są kontrolowani przez Platformę Obywatelską?
W niezależność i siłę Silnych Razem nie dowierzał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim eurodeputowany Robert Biedroń.
Przepraszam, jaki sposób pan powstrzyma internetowych troli? Przecież tego nikt nie jest w stanie zrobić.
Że Silni Razem są w stanie być podtrzymani, panie redaktorze.
Silni Razem?
Przez pewne środowiska. Mam takie wrażenie, że gdyby Platforma Obywatelska chciała, to Silni Razem są w stanie pewne rzeczy ukrócić.
Czyli Platforma Obywatelska ma w ręku Silnych Razem?
Nie ma. Ale
myślę, pan zasugerował, że ma.
Przemówić do rozumu.
Czy ryby mają głos?
Nawet jeśli go nie mają, to noblistka Olga Tokarczuk chciałaby je zaprosić do dyskusji.
Fakt, że wszyscy siedmiu, mieszkając tutaj we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, mamy do rzeki Odry w swoich żyłach, w swoim ciele. Nasze ciała składają się w 90% z wody i to jest woda z tego do rzeki. To jest woda, która tutaj istnieje, która nas ożywia, którą my jakby zwracamy potem do środowiska i w ten sposób jakby naturalnie współżyjemy z tym do rzeczy rzeki. To było duże dla mnie odkrycie, bo zdałam sobie sprawę z tego, że jesteśmy częścią tego rzeka, częścią tego czegoś, co nazywamy rzeką. Chcę wyobrazić ryby, które żyją w Odrze i ich punkt rozpoznawania tej rzeki byłby zupełnie inny. Gdybyśmy zaprosili tutaj do tej dyskusji ryby, bobry, ptaki, które tam mieszkają, ich opowieść byłaby fascynująca i zapewne inna, nieludzka, ale równie potężna i równie znacząca.
z okrutnym tyranem, co znów zapyta, jawa to czy sen, czy tylko wizja zesłana przez szatana, czy rzeczywistość realna już w dzień. Wykłułem oczy, by widzieć nie mogły, wydarłem język, bo w żalu chciał być. I obudziłem się mokry nad ranem i tylko ciągle powraca ta myśl. Nie zapłonie nocąc nic, bo nie widzi nikt, że mój naród umiera. Nie zapłonie znieść i nie płacze nikt, bez ofiary krwi mój naród umiera. Nie zapłonie nocąc nic, bo nie widzi nikt, że mój naród umiera. Nie zapłonie znieść i nie płacze nikt, bez ofiary krwi.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś w kalejdoskopie medialnym porozmawiamy o słynnym już artykule w Newsweeku. Zapytam o to Marcina Paladego, psefologa, specjalistę od geografii wyborczej. Zanim przejdziemy do rozmowy, nakreślmy treść artykułu. PiS fałszuje wybory, grzmiał tygodnik Newsweek, należący do niemiecko-szwajcarskiego wydawnictwa Ringer Axel Springer. Tę tezę postawił w tygodniku Marek Zagrobelny, były działacz Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział on gazecie, że widział, a nawet sam brał udział w wyborczych fałszerstwach. Marek Zagrobelny mieszka obecnie w Norwegii, a po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości stał się ostrym krytykiem tej partii. Obecnie planuje start w wyborach z innego komitetu wyborczego. No ale do rzeczy. Panie Marcinie, co taka narracja, jak w Newsweeku, oznacza dla wyborców, z której wynika, że wybory były wcześniej fałszowane, no z taką sugestią, że przyszłe, które czekają nas jeszcze w tym roku, też mogą być sfałszowane?
No to jest groźne zjawisko z całą pewnością, bo ono prowadzi do podważenia kluczowej dla demokracji instytucji, jaką są wybory. Ale przez wybory rozumiem też całą infrastrukturę wyborczą, aparat wyborczy, instytucje do tego powołane, tak jak Państwowa Komisja Wyborcza, komisje okręgowe. Z całą pewnością w roku wyborczym to nie służy budowie zaufania między tymi instytucjami, a obywatelami, a wyborcami. No i trzeba zadać sobie pytanie, komu i temu ma służyć, bo z całą pewnością nie, tak jak wspomniałem, utrwalaniu demokracji, budowie społeczeństwa obywatelskiego.
A czy wyborcy, słysząc taki przekaz, że wybory mogą być sfałszowane, nie zostaną zdemobilizowani? No bo przecież po co iść na wybory, jak i tak przegramy, bo tamci ci drudzy sfałszują wybory? No,
z całą pewnością jest to niebezpieczne dla opozycji w stosunku do obecnie rządzących, a przypomnę, że ten artykuł, wywiad ukazał się w tygodniku Newsweek, który z całą pewnością jest w opozycji do obecnie rządzących, więc trzeba zadać sobie pytanie, komu, czemu. Jeszcze raz zadaję to pytanie, komu, czemu to ma służyć, bo z całą pewnością może wpłynąć na demobilizację części wyborców opozycji, bo z całą pewnością nie wpłynie na demobilizację wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Czyli tym samym, jeśli zadaniem tego artykułu, wywiadu było uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość, to uderzenie jest nieskuteczne, a gdzieś te odłamki mogą trafić w opozycję i spowodować sytuację, w której mniej osób niż obecnie uda się do urn wyborczych i zagłosuje na opozycję.
W mediach społecznościowych pojawiły się sugestie, że tego rodzaju przekaz może zbudować nastroje społeczne, których wybuch obserwowaliśmy w Stanach Zjednoczonych podczas słynnej już próby zajęcia Kapitolu, czy później w Brazylii. W tych przypadkach to prawicowy wyborca był tak przekonany o fałszowaniu wyborów, że zadziały się te wydarzenia i sceny, no, które się zadziały. Czy dostrzega pan zagrożenie, że mogą one nastąpić również w Polsce?
Z całą pewnością istnieje niebezpieczeństwo, bo jeżeli obserwujemy cały czas podkręcanie tych emocji, jeżeli obserwujemy, o czym wspomniałem, podważanie instytucji demokratycznych, podważanie samej instytucji wyborów, no to istnieje takie niebezpieczeństwo, że w momencie, kiedy zobaczę najpierw exit pole, late pole, a potem Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi oficjalne wyniki wyborów i ogłosi podział mandatów i będzie to nie po myśli tej twardej części opozycji, no to należy się spodziewać, że może być powtórka choćby tego, co obserwowaliśmy, pan wymienił Stany Zjednoczone i Brazylię, ale przecież mieliśmy taką namiastkę szturmu na Sejm, przypomnę, w 2016 roku.
Zajmuje się pan sondażami i poparciem dla poszczególnych ugrupowań politycznych i w małym palcu ma wyniki sondaży, w tym exit poll. Zazwyczaj, kiedy wybory są fałszowane, to exit poll rozjeżdża się dość znacznie z wynikiem końcowym. A jak to wyglądało w ostatnich latach? Czy to, o czym pisze Newsweek, jest w jakikolwiek sposób uprawdopodobnione, no chociażby tymi wynikami?
Paranoja tego materiału polega na tym, że oparto się na zeznaniach, czy tutaj doświadczeniach jednego członka komisji, a warto dodać choćby, że w ostatnich wyborach parlamentarnych mieliśmy 27 tysięcy komisji, jak pomnożymy sobie przez liczbę członków tych komisji, no to mamy aparat ponad 100 tysięczny tych, którzy dbają o prawidłowość przebiegu głosowania na poziomie okręgów, obwodów okręgów, a następnie w centrali, czyli w Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. I oto na podstawie domniemania, bo przecież ten człowiek, który udzielił wywiadu Newsweekowi, przypomnę, ex-działacz PiS-u, który teraz jest wyraźnie opozycji do antypisu, powiedział, że on nie ma twardych dowodów. Więc to oznacza, że opinia publiczna miałaby uwierzyć jednemu człowiekowi spośród tych ponad 100 tysięcy z ostatnich lat, którzy każdorazowo byli, mówimy o 100 tysiącach, każdorazowo przechodzili głosowania i przyjąć do wiadomości jego punkt widzenia. Jest jeszcze jeden problem, który pojawia się w związku z tą wypowiedzią tego człowieka. Mianowicie on mówi, że to wszystko, o czym opowiada, miało miejsce jeszcze przed wygraną Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015, że to rzekome fałszowanie wyborów przez PiS miało miejsce wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, czyli po 2007 roku. No to trzeba zadać pytanie, dlaczego jeśli był w posiadaniu tych informacji to nie, i dowodów na to, że taka sytuacja miała miejsce, nie powiadomił w związku z tym organów ścigania, nie złożył na przykład doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W tej chwili po latach mówienie bez dowodów, twardych dowodów, to jest wpisywanie się w walkę polityczną. A jeszcze, żeby odpowiedzieć do końca na pańskie pytanie, ponieważ pan zapytał się o sondaż exit poll, czyli wśród osób wychodzących z lokali wyborczych, no to w ostatnich latach z całą pewnością realizuje to firma, jak pamiętam, Ipsos dla TVN-u i dla TVP. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy te wyniki exit poll zasadniczo nie odbiega od ostatecznych wyników głosowania. Ten błąd jest bardzo mały, bardzo często nie przekracza 1 punktu procentowego. Więc jeśli exit poll dosyć wiernie oddaje preferencje tych, którzy wychodzą z lokali wyborczych i miałoby dojść do sfałszowania, czyli do momentu, kiedy zamknięte są lokale wyborcze i tam dokonuje się różnych operacji, aż do momentu ogłoszenia wyniku przez Państwową Komisję Wyborczą, to te wyniki ostateczne powinny zasadniczo odbiegać na korzyść jednego czy drugiego ugrupowania. A taka sytuacja nie miała w ostatnich latach miejsca.
Dziękuję za rozmowę. Marcin Palade, specjalista od geografii politycznej, socjolog. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego, dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Rozmowa w trzy słowa.
Okazuje się, że łamanie prawa, w tym nawet łamanie czy też omijanie konstytucji, stało się rzeczą powszechną.
Na tyle powszechną, że pan Zagrobelny, bohater wywiadu Newsweeka, no, mając wiedzę o tym, że wybory były fałszowane według niego, no, nie zgłosił tych spraw do organów ścigania.
Gdzie w takim razie są niezależne media, które w tym momencie powinny zagrzmieć? Tak głośno zadaję pytanie, a odpowiedź na nie być może już w kolejnym kalejdoskopie medialnym.
Na który zapraszamy Państwa już za tydzień o zwykłej porze.
Kłaniamy się przed mikrofonu
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
A za chwilę bieżące wiadomości serwisowe.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.